Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Jeśli chodzi o sakrament małżeństwa, bo taki jest dzisiejszy odcinek, mówiłem bardzo dużo w kilku odcinkach, na co zwrócić uwagę. To były rozmowy z gośćmi, z panem z poradni małżeńskiej. Kiedyś też na jakimś kanale zostałem zaproszony, żeby faktycznie porozmawiać o małżeństwie. Tam z jakąś panią rozmawiałem. Nie pamiętam już, gdzie to było, natomiast kilka takich odcinków faktycznie jest, warto do nich co jakiś czas powracać, tak jak i zachęcam do tego, żeby przesłuchać taki odcinek Co wiem o kobietach, nic tylko je spowiadam i odpowiedź na ten odcinek to jest męska rzecz. Też bardzo pomaga i dużo wnosi, myślę, w rozumienie pewnych spraw. Sakrament małżeństwa jest to artykuł 7, punkt 1601. Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Małżeństwo w zamyśle Bożym. Pismo Święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże, a kończy wizją godów baranka. Od początku do końca Pismo Święte mówi o małżeństwie i jego tajemnicy, o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg i o jego początku i celu. Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej osoby ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest miłością. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej, niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Jest ona dobra, co więcej bardzo dobra w oczach Stwórcy. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna, urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia. Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, werset 28. Dla mnie zastanawiające jest właśnie to, jak wiele osób chciałoby być kochanymi i chciałoby kochać, chciałoby stworzyć szczęśliwe małżeństwo, związek, a jednocześnie robią wszystko na opak. Kościół dał już mądrość i wszystkie pisma i tę wiedzę, w jaki sposób należy na to patrzeć, a jednocześnie nieraz jest taka bida, że ludzie naprawdę robią wszystko na opak, sprzeciwiając się Kościołowi, mówiąc: Kościół się nie zna. Po wielu latach rozumieją, że to Kościół miał rację. Szkoda, że to jest tak powtarzalny błąd u wielu ludzi. Pismo Święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Bóg daje mu niewiastę, ciało z jego ciała, to znaczy równą i najbliższą mu istotę jako pomoc. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Księga Rodzaju, 2 rozdział, 24 werset. Bardzo ważne zdanie. Jeżeli jakaś kobieta widzi, że mężczyzna, z którym chciałaby związać swoje życie, całą przyszłość, wie o tym, że nie odciął pępowiny od swojej mamy, jest wręcz mamisynkiem, ze wszystkim jeździ do mamy, to tutaj powinna zapalić się lampka kontrolna, bo istnieje zbyt duże prawdopodobieństwo, że taki mężczyzna się nie zmieni, że później to nie ta kobieta będzie najważniejsza, ale faktycznie jego mama, co jest bardzo złe. Pismo Święte wprost pokazuje, a nauczanie Kościoła później to potwierdza, że mężczyzna łączy się ze swoją żoną, tworząc jedno ciało. To jest jego już najważniejsza rodzina. Mama schodzi na drugi plan. Małżeństwo pod panowaniem grzechu. 1606 rozdział. Każdy człowiek doświadcza zła wokół siebie i w sobie samym. Doświadczenie to dotyczy również relacji między mężczyzną i kobietą. We wszystkich czasach ich związek jest zagrożony niezgodą, duchem panowania, niewiernością, zazdrością, konfliktami, które mogą doprowadzić aż do nienawiści i zerwania go. W świetle wiary należy powiedzieć, że ten nieporządek, którego boleśnie doświadczamy, nie wynika z natury mężczyzny i kobiety, ani z natury ich relacji, ale z grzechu. Pierwszym skutkiem zerwania z Bogiem, czyli pierwszego grzechu, było zerwanie pierwotnej komunii mężczyzny i kobiety. Ich wzajemna relacja została wypaczona przez ich wzajemne oskarżenia. Ich pociąg ku sobie, będący darem Stwórcy, zamienił się w relację panowania i pożądliwości. Wzniosłe powołanie mężczyzny i kobiety, by byli płodni, rozmnażali się i czynili sobie ziemię poddaną, zostało obciążone bólem rodzenia dzieci i trudem zdobywania pożywienia. Bóg w swoim miłosierdziu nie opuścił grzesznego człowieka. Kary będące następstwem grzechu, przykład bóle rodzenia dzieci, praca w pocie czoła, można o tym przeczytać w Księdze Rodzaju 3 rozdziale 19 wersecie i następne, stanowią także lekarstwa, które zmniejszają szkody spowodowane przez grzech. Po upadku małżeństwo pomaga przezwyciężyć zamknięcie się w sobie. Egoizm, miłość własną, szukanie własnych przyjemności pomaga otworzyć się na drugiego człowieka, na wzajemną pomoc i dar z siebie. Między innymi dlatego mówi się o tym, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boży, czyli Bóg Ojciec daje siebie całemu Synowi i Duchowi, nic na tym nie tracąc, zyskując jednocześnie całego Syna i Ducha. I tak samo jest w małżeństwie. Jeżeli dwie strony wzajemnie zrozumiały, czym jest miłość, czyli mąż całkowicie oddaje siebie żonie, nic na tym nie traci, bo w ten sposób zyskuje całą swoją żonę i żona też nic na tym nie traci, bo oddając się cała swojemu mężowi, w ten sposób zyskuje całego męża. Tworzą przecież jedno ciało. Jeżeli każdy będzie wydzierał sobie ten czas, który ten egoizm będzie tutaj przemawiał, będzie mówił, że mi się coś należy i tak dalej, no to ciężko. Ciężka przeprawa, naprawdę ciężka przeprawa. Dlatego tak ważne jest właśnie takie uczciwe spojrzenie, jeżeli dla ciebie, żeby tobie było łatwiej. Czyli wstępując w sakramentalny związek małżeński, nie powinienem mieć takiego myślenia, że o, biorę sobie na przykład tę kobietę, żeby było mi jakoś łatwiej. No zupełnie nie o to chodzi. Powinno być takie myślenie, że ja wstępuję w ten sakramentalny związek małżeński, żeby tobie było łatwiej, tej drugiej stronie. Tak samo jak jest na przykład kobieta, która ma dzieci i szuka ojca dla tych dzieci. Zupełnie nie o to chodzi. Zupełnie to nie jest to myślenie. Ona ma szukać męża, a nie ojca dla swoich dzieci. Punkt 1613. Na początku swojej publicznej działalności Jezus dokonał swego pierwszego znaku. Na prośbę swej matki, podczas uczty weselnej, Kościół nadaje wielkie znaczenie obecności Jezusa na godach w Kanie. Widzi w tym potwierdzenie, że małżeństwo jest czymś dobrym oraz zapowiedź, że od tej pory będzie ono skutecznym znakiem obecności Chrystusa. Związek małżeński mężczyzny i kobiety jest nierozerwalny. Łączy ich sam Bóg. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Ewangelia według świętego Mateusza, 19 rozdział, werset 6. Dlatego nawet się mówi o tym, że nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny. Nie ma takiej możliwości. Może być ewentualnie stwierdzenie, czy ten sakrament został ważnie zawarty. Przeskoczyłem kilka punktów. Teraz będzie zgoda małżeńska. Punkt 1625. Zawierającymi przymierze małżeńskie są mężczyzna i kobieta, ochrzczeni, wolni do zawarcia małżeństwa, które w sposób dobrowolny wyrażają swoją zgodę. Być wolnym oznacza nie być poddanym przymusowi, nie mieć przeszkody wypływającej z prawa naturalnego czy kościelnego. O tych przeszkodach też był zupełnie oddzielny odcinek, kiedy prawo kanoniczne omawiałem. 12 przeszkód w prawie kanonicznym. Przepraszam, łyka muszę złapać. czasami gardło mi trochę siada, bo ja nagrywam po kilka odcinków jeden za drugim. To nie jest tak, że codziennie sobie nagrywam jeden, tylko na przykład 4 albo 5. Dlatego też jak emocjonalnie mówię i staram się głośno mówić, choć chyba takiej potrzeby nie ma, bo jest mikrofon, który dobrze zbiera, ale jednocześnie jak coś przeżywam, nakręcam się i coraz głośniej mówię, tak jak i w szkole, dlatego też tracę czasami głos. Kolejny punkt. Kościół po zbadaniu sytuacji przez kompetentny Trybunał Kościelny może orzec nieważność małżeństwa. To znaczy stwierdzić, że małżeństwo nigdy nie istniało. W takim przypadku obie strony są wolne i mogą wstąpić w związki małżeńskie, licząc się z naturalnymi zobowiązaniami wynikającymi z poprzedniego związku. Małżeństwo mieszane i różnica religii. W wielu krajach dość często występuje sytuacja małżeństw mieszanych między katolikami i ochrzczonymi niekatolikami. Wymaga ona szczególnej uwagi małżonków i duszpasterzy. Większej jeszcze ostrożności wymagają przypadki małżeństw, gdzie występuje różnica religii między katolikami a osobami nieochrzczonymi. Tutaj z automatu proponowałbym nie wstępować w takie związki małżeńskie. Nikt nie jest w stanie udźwignąć takiego małżeństwa, jeśli poważnie traktuje swoją wiarę. Oczywiście zdarzają się komentarze mówiące o tym, że ja jestem w takim związku, a jednocześnie jak o islamie mówiłem, jesteśmy bardzo udanym małżeństwem. Ale kiedy przychodziło co do czego, okazało się, że ta druga połówka, która mówiła o tym, że jest tak wierząca i jednocześnie, że dba, że to jest piękne, udane małżeństwo, zapomniała dodać o tym, że od wielu lat nie przyjmuje już Komunii Świętej, bo to wychodzi dopiero później takie rzeczy i że dzieci też nie są wychowywane w wierze katolickiej, a co za tym prowadzi, nie prowadzi ich dany współmałżonek do zbawienia. No, straszna sprawa. Czyli swoje szczęście stawiam ponad zbawienie moich dzieci i moje własne. Istnieje niebezpieczeństwo, że małżonkowie mogą odczuwać dramat rozbicia między chrześcijanami we własnym domu. Różnica religii może spowodować te trudności w jeszcze poważniejszym stopniu. Rozbieżności dotyczące wiary, samej koncepcji małżeństwa, a także odmiennych mentalności religijnych mogą stanowić źródło napięć w małżeństwie, zwłaszcza w odniesieniu do wychowywania dzieci. Kolejny punkt, 1635. Według prawa obowiązującego w Kościele łacińskim małżeństwo mieszane wymaga do swej dopuszczalności wyraźnego zezwolenia władzy kościelnej. W przypadku różnicy religii do ważności małżeństwa wymagana jest wyraźna dyspensa od przeszkody. Zezwolenie lub dyspensa zakłada, że obie strony znają i akceptują cele oraz istotne właściwości małżeństwa oraz że strona katolicka potwierdza swoje zobowiązania, znane również wyraźnie stronie niekatolickiej, iż zachowa swoją wiarę, zapewni chrzest oraz wychowanie dzieci w kościele katolickim. Tylko, że praktyka pokazuje, że w prawie wszystkich przypadkach okazuje się to fikcją. Czyli nawet ktoś mówi o tym gdzieś tam podświadomie, nieraz może nawet myśleć, że doprowadza tego drugiego niewierzącego do wiary katolickiej, ale najczęściej to ten wierzący traci swoją wiarę. Po wielu latach ciągłej walki i na świecie, i w pracy, i wszędzie, jeszcze muszę walczyć w małżeństwie o tę wiarę. Mało osób ma tyle siły na to, żeby w taki sposób walczyć, a wychowanie katolickie swoich dzieci w momencie, kiedy druga strona jest innego wyznania albo jest niewierząca, jest prawie niemożliwe. Zdarzają się cuda i wierzę w cuda, ale jest prawie niemożliwe. Punkt 1646. Wierność miłości małżeńskiej. Miłość małżeńska ze swej natury wymaga nienaruszalnej wierności. Wypływa to z wzajemnego daru, jaki składają sobie małżonkowie. Miłość chce być trwała, nie może być tymczasowa. Ta wewnętrzna jedność, jako wzajemne oddanie się sobie dwóch osób, a także dobro dzieci, wymagają pełnej wierności małżonków i zobowiązują ich do nierozłącznej jedności. Istnieją jednak sytuacje, gdy wspólne życie małżeńskie z bardzo różnych powodów staje się praktycznie niemożliwe. W takich przypadkach Kościół dopuszcza fizyczną separację małżonków i zaprzestanie wspólnego życia. Małżonkowie nie przestają być przed Bogiem mężem i żoną. Nie są wolni i nie mogą zawrzeć nowego związku. To jest bardzo ważne zdanie, bo może mi się nie udać małżeństwo, ale dalej mam być wierny i nie wolno mi się pchać w kolejny związek. Pod którymś z odcinków, kiedy mówiłem o mszy świętej, o konieczności przyjmowania komunii świętej, kilka takich komentarzy się pojawiło. Jestem w takiej sytuacji, nie wolno mi przyjmować komunii świętej, bo jestem w drugim związku. Uwaga, jeśli spełniłbyś wszystkie warunki, czyli zrezygnowanie też z grzechu, po jakimś czasie mógłbyś przyjmować komunię świętą. Tylko widzisz, ty jesteś w związku, który jest cudzołożnym związkiem, nawet jeśli na swój sposób kochasz tę drugą stronę i na przykład macie dzieci, więc niestety nie da się rozejść, kiedy macie dzieci, więc nie neguję też tego uczucia, którym darzy się drugiego człowieka, ale jednocześnie będąc w związku cudzołożnym, nie chcesz nadal zrezygnować z grzechu, czyli współżycia seksualnego. Więc nie piszcie komentarzy typu nie mogę. Możesz, tylko nie chcesz. Czyli sam tkwisz w kłamstwie. Siebie oszukujesz, mówiąc o tym, jestem w każdą niedzielę na mszy świętej, ale nie wolno mi przyjmować komunii świętej. Nie. Stań w prawdzie o sobie. Nie chcesz zrezygnować z grzechu. Wybierasz takie życie. Nie dorabiaj do tego teorii i bardzo cię o to proszę. Pomimo tego, że owszem, być może zostałeś oszukany w pierwszym związku. Być może przeżywasz też dramat jakiś z tym związany. Tego nikt nie neguje. Tu oczywiście nie wyjaśnimy sobie wszystkich spraw. Tu się nie da, to jest tylko jakiś odcinek krótki na YouTubie. Każdą sytuację rozpatruje się indywidualnie i trzeba też o tym pamiętać. Punkt 1650. W wielu krajach są obecnie liczni katolicy, którzy na podstawie prawa cywilnego decydują się na rozwód i zawierają cywilnie nowy związek, czyli umowa cywilnoprawna, zwana czasami przez kogoś ślubem cywilnym. Kościół, będąc wierny słowom Jezusa Chrystusa, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Ewangelia świętego Marka, 10 rozdział, wersety 11-12. Nie może uznać nowego związku za ważne, jeśli ważne było pierwsze małżeństwo. Jeśli rozwiedzeni zawarli cywilnie drugi związek małżeński, znajdują się w sytuacji, w której obiektywnie wykracza przeciw prawu Bożemu. Dlatego nie mogą oni przystępować do komunii eucharystycznej tak długo, jak długo trwa ta sytuacja. Pojednanie przez sakrament pokuty może być udzielane tylko tym, którzy żałują, że złamali znak przymierza i wierności Chrystusowi i zobowiązują się żyć w całkowitej wstrzemięźliwości. Czyli tak zwane białe małżeństwo. O tym też kiedyś nagrałem oddzielny odcinek. Czyli uwaga, skrótowo kilka rzeczy jeszcze tylko przypomnę. Święty Paweł mówi: mężowie, miłujcie żonę, bo i Chrystus miłował Kościół. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Jest to list do Efezjan, 5 rozdział, 25 werset. Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. I punkt, tutaj sobie zapisałem, chyba że spełnią warunki, o których mówiliśmy, to jest test, na ile Chrystus faktycznie jest ważny, a na ile tylko mówię, że w Niego wierzę i że jest dla mnie ważny, ale jednak nie na tyle, żeby zrezygnować z pewnych rzeczy. I to jest w ogóle grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. W przypadku, kiedy ktoś nie chce zrezygnować z grzechu, stawia swoją żonę ponad Pana Boga i to ona, tą cywilną nawet żonę, to ona nawet staje się Bogiem dla tego kogoś, bo staje się ważniejsza od samego Boga, nawet jeśli ktoś mówi, że się modli. Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie nowego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zamysłowi i prawu Bożemu, jak tego nauczał Chrystus. Osoby takie nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii Świętej. Powinny one prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w wierze. I tu jest jeszcze jedna ważna myśl, o której też nie wolno zapominać. A mianowicie, zgubiłem wątek, więc muszę sobie tekst spojrzeć, żeby tutaj się nie pogubić. A, że jeżeli ten współmałżonek umrze i ktoś już będzie mógł zawrzeć sakramentalny związek małżeński, to uwaga, to nie jest też taka prosta sprawa, bo trzeba się przecież wyspowiadać. Żeby dostać ważne rozgrzeszenie, to przecież trzeba żałować tego życia. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że spędziłem z kimś 10 lat, rozmawiam o kimś, na przykład jest ten para nieformalna, która chciałaby wziąć ślub, żyli 10 lat w taki sposób i nagle patrząc na siebie musieliby powiedzieć: wiesz co, ja to w sumie żałuję, że spędziłem z tobą te lata. Żałuję, że to było wszystko grzeszne. Żałuję, że tak to wyglądało. No nie wyobrażam sobie tego. Naprawdę nie wyobrażam sobie. Ale to jest bardzo ciężkie. Dlatego bez miłości do Pana Boga, bez pragnienia Pana Boga, tej tęsknoty za Panem Bogiem, to wszystko formalnie będzie się zgadzało. Będę chodził do kościoła, będę się modlił, może nawet ślub kościelny wezmę. Ale to jest fikcja. Najgorsze jest to, że człowiek dalej tkwi w kłamstwie i nie potrafi stanąć w prawdzie o sobie. Jeżeli Chrystus nie będzie najważniejszy, to wszystko inne w twoim życiu i tak się posypie. Pamiętaj o tym. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.